Myślę, że w naszym życiu spotykamy się bardzo często z oryginalnymi rzeczami. I wydaje mi się, że jako ludzie lubimy rzeczy oryginalne. Są to rzeczy, które zazwyczaj mają jakąś jakość, mają pewne walory, które lubimy, cechy, które nam odpowiadają. Dlatego przypuszczam, że lubimy rzeczy oryginalne, choć otaczają nas też tak zwane podróby. Wszystko to, co naśladuje, bądź też ma imitować te oryginalne. Jakbym mógł prosić, chciałbym wam pokazać parę przykładów, z którymi może spotkaliście się w swoim życiu. Parę z nich wydawało mi się dosyć zabawnych. Czasami coś ma naśladować coś innego. Czasami jest to mniej lub bardziej podobne do tego, co chcielibyśmy, ale wiemy, że nie zawsze tak jest. Wybieramy to, co oryginalne, to, co prawdziwe, ponieważ coś za tym stoi. Dlatego wybieramy takie, a nie inne rzeczy ze względu na ich jakość, jak powiedziałem, pewne cechy, pewne walory, które ze sobą niosą. Jeżeli spotkaliście się z czymkolwiek z tych rzeczy, które tutaj widzieliście, to może mieliście z nimi różne doświadczenia. Bo tak jest z czymś, co jest prawdziwe i z czymś, co jest fałszywe. Pół biedy, jeżeli dotyczy to nas samych, gorzej, jeżeli ma to wpływ na większą rzeszę ludzi. Bo tak jest, że to, co prawdziwe, wkrótce znajdzie swoich naśladowców i pojawią się rzeczy fałszywe. Jeżeli kupimy sobie jakąś podróbę czegoś prawdziwego, to może jakoś to przeżyjemy, ale wiemy, że to wszystko wkrada się w różne obszary naszego życia. Gdy mamy do czynienia z rzeczami prawdziwymi bądź z fałszywymi, to wiemy, że możemy również do czynienia mieć z prawdą i z fałszem. Pan Jezus w Ewangelii Jana staje przed Piłatem. Dobrze znamy, myślę, ten moment, tą scenę. W pewnym momencie ich rozmowy nasz Pan mówi do Piłata: każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. A ten władca rzymski zadaje to znamienne, proste pytanie: a cóż to jest prawda? I właściwie wiemy z opisu tej sytuacji, że nie czeka nawet na odpowiedź, bo gdy zadaje to pytanie, to wkrótce później wychodzi. Dlaczego Piłat pytał o prawdę? Czy nie znał prawdy? Co właściwie widać w jego postawie? Czym się kierował w swoim postępowaniu? Co wpływało na niego, gdy ta scena zaczyna się rozwijać? Gdy zaczynamy wgłębiać się w tą historię zapisaną w 18 rozdziale od 28 wersetu, gdy po kolei poznajemy kolejne elementy całej układanki. Cóż to jest prawda? Dzisiaj prawda jest może mało wygodna. Dzisiaj powstają różne półprawdy, a nie wiem, czy słyszeliście, że zawsze jest jakaś inna prawda. Prawda czasami bywa niewygodna i trudna. Ja myślę, że to szczególnie dzisiaj mężczyźni mogą potwierdzić. Wybaczcie, drogie siostry, ale to fundamentalne pytanie, które czasami pada, jak wyglądam, stawia nas czasami w bardzo kłopotliwej sytuacji. Bo z jednej strony może paść odpowiedź, wydawałoby się prosta i oczywista, oczywiście, że pięknie, i wtedy jakby to, co słyszymy, troszeczkę nas wybija z naszego toku myślenia. Więc zaczynamy sobie zadawać pytania, może lepiej powiedzieć, że nie najlepiej, ale myślę, że to by było jeszcze gorsze rozwiązanie. Prawda bywa trudna. Gdy Piłat zaczął pytać Pana Jezusa, cóż to jest prawda, powiedziałem, chyba nie oczekiwał odpowiedzi. Skoro pewien był tego, że prawda jest jedna, a ten, który przed nim stoi, tak naprawdę jest niewinny, to dlaczego skazał go na tak haniebną śmierć? To dlaczego nie od razu pozwolił, ażeby prawda wyszła na jaw, ażeby ludzie odkryli prawdziwe oblicze prawdy? Bronił się, zasłaniał, a do pewnego momentu, w którym brakło mu ostatecznego argumentu, jakiegoś takiego punktu zaczepienia, jakiejś niezachwianej ostoi, jakiejś konkretnej zasady, czegoś prawdziwego. Gdzie więc można szukać w całej tej historii przyczyny tego procesu upadania, owej chwiejności? Dlaczego sąd tego niewinnego trwał tak długo? Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Słowa, które wypowiada Piłat. Żadnej winy w nim nie znajduję. A więc jakby w tych słowach mówi, oto prawda. Sam jakby daje odpowiedź na pytanie, które przed chwilą zadał. Cóż to jest prawda? Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Nie widzę w nim niczego, co chcielibyście mu przypisać. Czyli krótko mówiąc, widzę w nim niewinnego człowieka. Człowieka, którego za chwilę, za jakiś czas osądzę. Ja żadnej winy w nim nie znajduję, to słowa, które padają po pierwszej rozmowie Piłata z Chrystusem. Krótka wymiana zdań, parę słów, na podstawie których ten rzymski urzędnik wypowiada tak znamienite słowa. Ja żadnej winy w nim nie znajduję. Człowiek prawdziwie bogobojny, myślę, że uznałby tą sytuację, w której się znalazł Piłat, za jasną i po prostu uwolniłby oskarżonego. Bo przecież żadnej winy w nim nie znajduje. Lecz Piłat myślał bardziej o sobie. Może bardzo bał się zatargu z Żydami. A więc czasami strach przed prawdą może od niej odwieść. Czy boimy się prawdy? Czy boję się prawdy? Czy jako ludzie wierzący boimy się prawdy? Prawdy, która może być niewygodna. Prawdy, która może w niektórych sytuacjach nawet boleć. Prawdy, która może powodować, że znajdziemy się w różnych trudnych sytuacjach. Może w takich, których byśmy naprawdę nie chcieli. Czy wtedy strach bierze górę nad prawdą? Tą, którą znamy. Tą, którą wyznajemy. Ta, która stoi przed nami. Ten, który stoi przed nami. Ten, który stał przed Piłatem. Presja tłumu nagle zaczęła być tak silna, tak mocna, że ten, który wydawał się nieugiętym, zaczyna szukać różnych rozwiązań. Ucieczka od prawdy. Czy czasami w naszym życiu, w moim życiu nie bywa tak, że szukam innych rozwiązań, lepszej od prawdy, tej tak zwanej innej prawdy, która pozwoliłaby mi wyjść z twarzą z takiej czy nie innej sytuacji, która by pozwoliła z mojego punktu widzenia, żebym poczuł się lepiej, żebym może wyglądał w oczach innych lepiej, żeby to jakoś dobrze wyglądało. Bo prawda czasami może boleć, bo prawda może być kłopotliwa. Piłat miał niesamowitą sposobność, aby szybko zakończyć ten proces. po prostu jedno zdanie. Znana doktryna. Rzym powiedział, sprawa skończona. I byłoby po procesie. Byłoby po wszystkim. Przecież przed chwilą padły te słowa, ja żadnej winy w nim nie znajduję. Więc po co proces? Ale tak bardzo wplątał się w intrygę z tymi wpływowymi oskarżycielami niewinnego, że po prostu uległ. Łatwiej było dać się pokonać, niż stanąć w obronie prawdy. Jak często daje się pokonać, zamiast stanąć w obronie prawdy. A następnie, gdy usłyszał, że oskarżony jest Galilejczykiem, ucieszył się w mniemaniu, że właściwie ten proces dla niego za chwilę się skończy. Wpadł na niesamowity pomysł, że odeślę Jezusa, bo przecież on jest poddanym Heroda, niechże to on osądzi tego niewygodnego oskarżonego. Myślał, że w ten sposób pozbędzie się niewygodnego problemu. A więc w jakiś dla siebie wygodny sposób chciał odsunąć tą prawdę jak najdalej od siebie. Niech ona już nie stoi przede mną, niech nie kole mnie w oczy, niech ktoś inny się z nią zmierzy, ale ja po prostu będę sobie żył swoim życiem. Nie chcę tej konfrontacji z tą jedyną prawdą. Może niewygodną, może trudną. Ja chcę żyć po prostu swoim życiem. Chcę robić swoje sprawy, załatwiać to, co do tej pory. Chcę być takim, jakim jestem, a prawda niech jest. Ale może niech tak bardzo nie wpływa na moje życie. Może jakoś będę żył obok niej. Jakoś przeżyję kolejny, następny dzień, miesiąc, rok. Chociaż wiem, że żadnej winy w nim nie znajduję. Że on jest jedyną prawdą, to jednak wolałbym, ażeby ktoś inny się nią zajął, ażeby ta prawda nie patrzyła na moją codzienność, nie patrzyła na wszystkie moje potknięcia, na te wszystkie rzeczy, które chciałbym ukryć, którymi dzisiaj może nawet się wstydzę czy brzydzę. Niech ta prawda będzie gdzieś dalej. Niech ktoś inny się z nią zmierzy, niech ktoś inny weźmie ją na swoje barki i niech próbuje się z nią zmierzyć, przejrzeć, zobaczyć, jakim tak naprawdę jest. Piłat pomyślał, że w ten sposób, gdy nadarzyła się sposobność wyjścia z trudności, załatwi tę sprawę. A wiemy, że Herod z grzeczności odsyła Jezusa z powrotem. Nie udał się ten plan. Nie powiodła się ta myśl, a może nawet Piłat pogorszył swą sprawę, ponieważ oskarżyciele, gdy wrócili do niego, jeszcze bardziej byli rozdrażnieni tą polityką obydwu władców. I jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zaczęli naciskać i domagać się, żądać tego, z czym przyszli. A więc Piłat znowu staje w konfrontacji z prawdą. I myślę, że tak jest w naszym życiu. Przed wieloma rzeczami chcemy uciec. Czasami wydaje nam się, że gdy coś odsuniemy na jakiś czas, to tak naprawdę w jakiś sposób poradziliśmy sobie z tym. Ale gdy to wraca? Gdy znam prawdę, to tak naprawdę nie ucieknę od prawdy. Piłat podkreślał niewinność Jezusa, którą zauważył też Herod, mówiąc, każe go więc ubiczować i uwolnię. Ale gdy na chwilę się zatrzymamy i choć na chwilę spojrzymy na tą całą sytuację, to rodzi się pytanie właściwie, skąd ten pomysł? Ubiczować niewinnego? Tego, o którym mówi, że żadnej winy w nim nie znajduje, czyli inaczej mówiąc, tego, który mówi prawdę, tego, który jest prawdą, po prostu go ubiczuję i uwolnię. Za przestępstwo, którego nie uczynił. Czyżby to taki kolejny wybieg Piłata? Jeżeli ta prawda przeraża i nie da się jej od siebie odsunąć, to może da się ją czymś zakryć. Może da się ją czymś zacienić, jakby ją troszkę rozmazać, żeby nie była już taka oczywista, żeby nie była już taka jasna, prosta, nie mówiła tak dobitnie. Może w ten sposób pragnął dać podburzonemu ludowi pełną satysfakcję i w ten sposób załagodzić tą bardzo niewygodną i trudną sprawę. Szukał kolejnego wyjścia, kolejnego rozwiązania w konfrontacji z prawdą. Ile szukam rozwiązań czasami? Ile rzeczy próbuję znaleźć, odsunąć, zacienić? Zanim jednak doszło do okrutnego biczowania, przyszła do Piłata delegacja z żądaniem, aby według corocznego zwyczaju wypuścić jednego z więźniów. Zastępstwo. Substytut prawdy. Coś, co mogłoby zastąpić tą prawdę. Coś, co mogłoby być w zamian. Zaoferować coś, co zajęłoby miejsce prawdy. Ale to już nigdy nie jest ta sama prawda. To już nigdy nie jest ta prawda. To tak jak z tymi podróbkami, które obserwowaliśmy przed chwilą. Mogę dumnie paradować w bluzie z napisem Abibas i zastanawiać się, dlaczego wszyscy się uśmiechają. Ale czy zastanawiam się, że gdy w momencie, gdy próbuję zastąpić prawdę czymś moim, czy zastanawiam się nad tym, dlaczego ludzie się uśmiechają? Czy może przypadkiem nie jest tak, że sam wystawiam się na pośmiewisko, gdy z jednej strony mówię o czymś, co jest dla mnie ważne, a z drugiej strony jestem nikim innym jak hipokrytą, który lubi robić zupełnie coś innego. Dla jednych jestem taki, a dla innych będę zupełnie inny. Dla tych będę miał taką prawdę, a dla innych, moich znajomych, ta prawda będzie zupełnie inna. Czy wtedy zastanawiam się, dlaczego ktoś może się ze mnie śmiać? Czy sam nie jestem śmieszny? Piłat oferuje kogoś w zamian, bo ciągle przyświeca mu ta jedna myśl, myślę głęboka myśl. Żadnej winy w nim nie znajduje. Więc może dam wam złoczyńcę, kogoś innego, kogoś, kto rzeczywiście zasługuje na to karę, którą uczynił. Karę za winy, które popełnił. Może dam wam kogoś takiego. Natomiast wiemy, że zamiast tego, co może chciał usłyszeć, usłyszał na krzyż z nim. Z jednej strony patrzymy na Piłata i myślę, że widzimy w nim człowieka, który chce bronić Jezusa. Szuka jakichś rozwiązań, ale z drugiej strony to ten, który ciągle ma przed sobą, przed swoimi oczami jedyną prawdę. To ten, który pyta, czym, co to jest prawda. On żąda prawdy, jawnego jej wyznania, a z drugiej strony nie jest w stanie zaakceptować prawdy. Czy jestem w stanie zaakceptować prawdę o mnie samym? Czy jestem w stanie zaakceptować to, że jestem takim, a nie innym człowiekiem? Czy jestem w stanie zaakceptować to wszystko, a nie szukać wytłumaczeń, zastępstwa, uciekać przed prawdą? Czy jestem w stanie wreszcie dać świadectwo prawdzie? Namiestnik szukał wyjścia. Chciał być w tym wszystkim zręcznym, bo zręczność jest może pewnego rodzaju sposobem dojścia do celu. Ale tak naprawdę zręczność to dojście do celu, jak ktoś powiedział, bez wzięcia odpowiedzialności samego za siebie. A w konfrontacji z prawdą trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność. W międzyczasie zdarzyła się inna ciekawa rzecz, o której z pewnością dobrze wiecie. Żona Piłata, jak podają przekłady, miała na imię Prokula, miała sen, który opowiada i mówi, że jakby relacje zdaje, że bardzo w tym śnie cierpiała. Nie wiemy dokładnie, czego dotyczył ten sen, ale posłała swemu mężowi ostrzeżenie, by nie miał z tym sprawiedliwym nic wspólnego. Krótko mówiąc, powiedziała mu, aby uważał na to, co robi. Wierzę, że ten sen był od Boga. Natomiast Piłat oczywiście nie pytał o jego pochodzenie. Właściwie nawet nie zastanawiał się nad nim zbyt długo, ponieważ tłum ciągle krzyczał: na krzyż z nim, ukrzyżuj go. Zdecydował się więc na ubiczowanie Jezusa. Prawda stała się mało wygodna, więc zaczął ulegać temu, co było wokoło. I mimo że może w swoim życiu wyznajemy jedną, jedyną prawdę, to może czasami zaczynamy ulegać presji otoczenia. Presji wszystkich, którzy są wokoło, którzy może tak mocno krzyczą, że zaczynamy się uginać, że zaczynamy robić to, czego tak naprawdę nie chcielibyśmy, czego za chwilę może będziemy żałować. Prawda przestaje w nas tak mocno krzyczeć, że wszystko, co wokoło, zaczyna ją zagłuszać. I ten głos staje się coraz cichszy i cichszy, aż wreszcie przestajemy go w ogóle słyszeć. Prawda, może za którą przed chwilą dalibyśmy wszystko, w pewnym momencie pod wpływem i presji otoczenia przestaje być tą prawdą. Jedyną prawdą. A Piłat zdecydował się na ubiczowanie Jezusa i później mówi, przyprowadzając go: oto przyprowadziłem wam człowieka, abyście widzieli, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Po raz kolejny ogłasza niewinność Jezusa i stara się nawet przekonać o tej niewinności cały tłum. Ciągle stoi obok jednej, jedynej, wyjątkowej prawdy. Po raz kolejny ogłasza: żadnej winy w nim nie znajduje. A pomimo tego robi wszystko wbrew temu, co mówi. Jak często słowa nie idą w parze z czynami. Jak często wypowiadane słowa są przeciwieństwem moich, naszych czynów. Wreszcie mówi z oburzeniem: weźcie go i sami ukrzyżujcie. A tłum z całej wściekłości z powodu przeciągającego się dla nich w nieskończoność procesu zaczyna grozić Piłatowi: jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. To już duża presja. Presja, można powiedzieć, do granic wytrzymałości. Jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Piłat na myśl, że straci reputację, zdecydował się wydać Jezusa. Żeby jednak pokazać, że zdania nie zmienił, na oczach tłumu umywa ręce. I po raz kolejny mówi, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Cały czas wokół jedynej prawdy. Cały czas mając na oczach tego, który jest jedyną prawdą. Wyznając swoimi ustami, ciągle sercem daleko. A więc można być wokół prawdy. Można nawet wyznawać ustami, ale jeżeli serce pozostaje daleko, to tak naprawdę nic w moim, w naszym życiu się nie zmienia. Dlatego tak ważne jest to, co jest w nas. Dlatego same słowa to za mało. Bycie wokół to też za mało, jeżeli tak naprawdę nie wejdziemy w samą prawdę. To ciągle możemy być wokoło, blisko, bardzo blisko, nawet pełni świadomości, ale ciągle zbyt daleko. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Według pewnych przekazów, które gdzieś tam znalazłem, Piłat został skazany na wygnanie, zgardzony, zapomniany, z rozpaczy odebrał sobie życie. Tak mówią niektóre przekazy. Może nie widział sensu i celu swojego życia. Myślę, z bardzo prostej przyczyny. Był blisko prawdy. Widział tego, który jest prawdą. Wiedział, bo ustami wyznawał jego niewinność, ale jednak ciągle, tak jak mówiłem wcześniej, jego serce pozostało daleko i obojętne. Dlatego myślę, że ważnym jest ta lekcja dla każdego z nas. Jest ważna. Możemy być blisko. Możemy nawet ustami wyznawać. Ale tak naprawdę, gdy nasze serce pozostanie obojętne, nic nam to nie pomoże. Będziemy tylko wokół prawdy. Ale prawda nigdy nie będzie w nas. Natomiast podobno jego żona, dowiedziawszy się, że Piłat skazał Jezusa na śmierć, opuściła potajemnie pałac, uciekła. I niektóre przekazy mówią, że pod wpływem tego, co przeżyła, oddała swoje życie Jezusowi. Zabrakło prawdy w życiu Piłata. Prawdy, którą mógłby się bezwzględnie kierować. Prawdy, która mogłaby wpłynąć na jego postępowanie, na jego zachowanie. Wiele było w jego ręku. Jako ten, który decydował o wszystkim, mógł wiele. A jednak pozwolił, aby strach przykrył prawdę, ażeby odsunąć prawdę, ażeby zatrzeć tą prawdę, aby znaleźć sobie zastępstwo, aby ulec presji tłumu, ażeby wydać ten hańbiący wyrok, mimo że ciągle podkreślał, że ja nie widzę w nim nic, parafrazując te słowa, poza prawdą. A cóż to jest prawda? Chwila, w której Piłat zadał to, myślę, niezwykłe, głębokie pytanie, była tą chwilą rozstrzygającą w jego życiu. Może gdyby przez chwilę chciał podjąć rozmowę, może gdyby w tym momencie nie wyszedł, rzucając to pytanie, no właśnie, może. Może gdybym został jeszcze chwilę, może gdybym podjął rozmowę, może gdybym postawił na swoim, wiele rzeczy w moim życiu wyglądałoby inaczej. Ta chwila rozstrzygnęła o jego doczesności, ale co więcej, ta chwila rozstrzyga o wieczności. To, co doczesne się kończy, ale to, co przed nami trwa wiecznie. Myślę, że gdyby wtedy, pogrążony w tych może wątpliwościach, niepewnościach, pozwolił się Jezusowi pouczyć, Może doszedłby do poznania prawdy. Może sam potrafiłby odpowiedzieć na pytanie, które zadał. Cóż to jest prawda? Cóż to jest prawda? Prawda jest tylko jedna. Prawdą jest Bóg. To prawda o żywym, świętym Bogu. O Bogu, który jest miłością. To prawda, która może wpłynąć na życie i serce każdego z nas. Tylko Chrystus powiedział o sobie: ja jestem droga i prawda i życie. Co ciekawe, żaden inny filozof, żaden twórca religijny nawet nie śmiał wyrzec takich słów. Tylko nasz Pan, gdyż On jest jedyną prawdą, drogą i życiem. I poza Nim nie znajdziemy żadnej innej. Dzisiaj może wiele ludzi zadaje sobie to pytanie, czym jest prawda. I może jak Piłat nie czeka na odpowiedź, może znajduje sobie takie substytuty, takie marne czasami podróbki, które wystarczają może na jakiś czas, ale z pewnością nie tak długo jak oryginał. I może czasami oszukujemy samych siebie w ten sposób, że w końcu zapłacę mniej. A ktoś powiedział, że nas dzisiaj nie stać na podróby. I myślę, że to też jest prawda. Często kupujemy dwa razy, a może i więcej. Ale w życiu nie da się życia przeżyć dwa razy. Nie da się go przechodzić, a gdy się zepsuje, gdy się zetrze, to wziąć sobie nowe i spróbować jeszcze raz. Warto mu zaufać. Warto zobaczyć Jezusa jako jedyną prawdę, jako tego, który jest prawdą. W świecie, który oferuje nam dzisiaj miliony podróbek. Dziesiątki, setki, tysięcy substytutów prawdy, który oferuje tak zwaną inną prawdę, łatwiejszą, prostszą, tuż na wyciągnięcie ręki. Wystarczy skorzystać, wybrać. Ale sztuką jest stanąć w tej prawdzie i nie szukać, nie odsuwać, nie zacieniać, nie ulegać, ale stać w prawdzie, w jednej, jedynej, prawdziwej. Bo być człowiekiem prawdy, człowiekiem Jezusa, to często być również człowiekiem cierpienia, a nawet odrzucenia. Taka jest prawda. Na to Piłat nie chciał się zgodzić. On nie chciał być odrzucony gdzieś z boku, na drugim planie. On nie chciał być tym, który byłby wytykany palcami, tym, który nagle stałby się wrogiem cesarza. To było zbyt wiele. Bo choć nawet prawda, żywa prawda, stała przed nim, on o nią pytał. To proste pytanie. Cóż to jest prawda? Można być blisko, bardzo blisko i ciągle jej szukać. Może być na wyciągnięcie ręki, a można ciągle błądzić. Można, i to jest najsmutniejsze wreszcie, przegrać życie. Bo to, że zepsuje mi się mój system operacyjny, gdy postawię na tamten, albo że gdy zedrą mi się moje klapki, gdy będę chodzić w hajkach, a nie w najkach, to wiecie, to jeszcze pół biedy. Ale gdy przegrasz życie, mam tylko jedno. Tylko jedno zostało mi darowane od Pana. Czy, drogi bracie, drogi siostro, drogi przyjacielu, czy stoję w prawdzie? Czy nie wstydzę się prawdy? Czy jestem gotów, by bronić prawdy? Czy nie szukam wymówek, zamienników? czy nie staram się jej zacieniać? Czy znalazłem w swoim życiu prawdę i ją pokochałem, będąc blisko niej? Bo nasz Pan, który jest prawdą, jest blisko tych, którzy Go szukają. Czy tej prawdzie w pełni zaufałem, by uzyskać pokój serca i pójść za Nim mimo wszystko? Słowa jednej pieśni są niezwykłe. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał Bóg na świat, aby niewinnie, cierpiąc, zmarł za wstawcie swoje imię. Wojtka, Krzysia, Marka, Anię, grzechy. I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Uczynił to dla mnie, uczynił to dla Ciebie. Ten, który jest jedyną prawdą, w którym nie ma chwilowego zacienienia, nie ma strachu, który daje nam wszystko, czego możemy zapragnąć, czego potrzebujemy. Stoi przed Tobą i przede mną. Stoisz w obliczu prawdy. Przyjmiesz prawdę? Czy będziesz zadawał ciągle to samo pytanie? Cóż to jest prawda? Pozwólcie, że się pomodlę. Drogi Boże, chciałbym Ci podziękować za to, że Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem. Chcę Ci dziękować, że jesteś tak dobry i łaskawy, Panie. Za to, że jesteś blisko nas, Ojcze, i ciągle czekasz z wyciągniętymi rękoma. Dziękuję Ci za to, że dziś jesteś tu pośród nas i chcesz mówić do nas przez to słowo. Dziękuję Ci za to, że, Panie Boże, nie zawahałeś się. Uczyniłeś to dla nas, Panie. Dziękuję Ci za zbawienie, które mamy w Tobie, Panie Boże. Za to, że w Tobie mamy wszystko, czego nam potrzeba. Że Ty jesteś wszystkim i we wszystkim. Dziękuję Ci za to, Panie Boże. Błogosławię Cię, Panie Boże. Tobie oddaję chwałę i cześć. Bądź wywyższony, Panie Boże. Amen.